Piotr Jacoń, witam Państwa z Gdyni, z Festiwalu Filmowego. Dzisiaj Gdynia główna osobista o pewnej wigilii w pewnej błotnistej wsi pod Olsztynem, a także o dylematach moralnych w kopalni odkrywkowej Gdzieś. Czyli o dwóch filmach jednego autora, dwa filmy, które walczą w dwóch różnych konkursach, ale na jednym gdyńskim festiwalu. O tym autorze, to po tym festiwalu głowę daje... Będzie bardzo głośno.
Trzymam się za słowo.
I proszę sobie zapamiętać to nazwisko, a może nawet bardziej, tutaj w Trójmieście proszę przypomnieć sobie to nazwisko z Teatru Wybrzeże w Gdańsku, bo posiadacz tego nazwiska był tam aktorem.
Teraz, zdarzyło mi się.
Teraz posiadacz tego nazwiska jest reżyserem, debiutantem Gdyni. Piotr Domalewski, witaj.
Dzień dobry.
Zanim ci będę gratulował, to będzie pewnie jutro, będę ci gratulował, mam taką nadzieję.
Słuchaj, zaraz naprawdę zacznę cię trzymać za słowo, zapisywać i jutro cię z tego
rozliczać. Okej, dobra, niech tak będzie. Jutro będę gratulował, a dzisiaj ci dziękuję. Dziękuję za Cichą noc, bo to jest taki film na festiwalu, na który ja zawsze na festiwalu czekam, żeby on mnie zaczął wreszcie obchodzić, żeby coś się na tym festiwalu wydarzyło i dla mnie wydarzyło się wczoraj, właśnie po projekcji Cichej Nocy, więc bardzo dziękuję.
Cieszę się. Miło mi
I chyba miałeś dobre przyjęcie tutaj na festiwalu, w Teatrze Muzycznym, w którym jesteśmy. Tak patrzę za siebie, tutaj się oklaski mierzy, Radio Gdańsk mierzy, żeby potem... No, przegrałeś, ale tylko z jednym przegrałeś.
Bam!
Ale miałeś tych oklasków ponad 6 minut. Jak było wczoraj?
No tak jak mówiłem w ogóle przed projekcją, to był zarówno dla mnie, jak i dla całej ekipy taki moment dosyć stresujący, ponieważ to był pierwszy publiczny pokaz filmu. My wcześniej pokazywaliśmy go oczywiście, no musiał zostać wysłany do selekcji, do festiwalu, więc no była jakaś grupa osób,
ale które... Ale co więcej, nawet twoi aktorzy go nie widzieli.
Tak, no właśnie to mówię, że nawet ekipa, ale aktorzy, ale też ekipa realizatorów, która też dosyć gremialnie nas zaszczyciła wczoraj swoją obecnością. Nikt jakby tego filmu wcześniej nie widział, więc jakby ja nagle miałem taki ciężar na sobie, że zacząłem się zastanawiać, czy ja się bardziej stresuję odbioru widowni, czy ludzi, którzy pracowali przy tym filmie, bo oni nic nie potrafią jeszcze na ten temat powiedzieć. I no i jakiś to był taki magiczny moment. No tak jak mówiłem, ja zawsze mnie w jakimś sensie interesowało kino. Mieliśmy tak sobie wczoraj przypomniałem, gdzieś tam mnie wyciągali na jakąś taką sentymentalną podróż i sobie przypomniałem, że we wczesnych latach 90. z bratem mieliśmy budżet od rodziców na dwie kasety tygodniowo, więc jakby już w tygodniu kręciliśmy się
żeby
wokół...
Żeby je zapełniać już, tak?
Żeby je wypożyczyć,
wypożyczyć
z filmami w wypożyczalni kaset. To dzisiejsza młodzież już pewnie nie wie, co to było, ale to było jakieś też magiczne i już gdzieś w okolicy czwartku, a wiedzieliśmy, że wypożyczamy w piątek wieczorem, bo jak się brało kasetę na weekend, to w niedzielę wypożyczalnia nie działała i można było przetrzymać kasetę 2 dni, więc można było zobaczyć film więcej razy. Ja wiem, że teraz w dobie tego, że wpisuje się coś w internet, to film jest tak, jakby jest to tak dostępne, że no, nikomu nie przychodzi do głowy, żeby oglądać film 2 razy pod rząd, ale w momencie, kiedy jakby zdobywało się tę kasetę na jednorazowo i wiadomo było, że długo się jej nie zobaczy, to się oglądało 2 razy na przykład. I tak jak mówiłem, w tych czasach właśnie wypożyczenia tych kaset, to festiwal filmowy w Gdyni to mi się jawił jako takie wydarzenie, które się dzieje no niemal tak daleko jak na Księżycu. To znaczy, że to jest w ogóle poza sferą... Wiesz, no możesz sobie pozwolić...
Z tej twojej rodzinnej Łomży to kawałek, tak?
No kawałek, ale mi nie chodzi nawet, wiesz, o odległość kilometrową, tylko...
Inny świat.
Pozwalasz sobie marzyć, wiadomo, jak każdy, ale też masz jakąś określoną sferę jakby w tych marzeniach. I to było gdzieś takie trochę poza tą sferą, nie? No bo nagle jakby musisz... Jakby nie ma żadnych narzędzi, których możesz się nauczyć, żeby się znaleźć w świecie filmu. Tak wtedy myślałem. A zwłaszcza w moich stronach nie było za bardzo takich narzędzi. I gdzieś ta droga... No długo mi zajęło, zanim się tu znalazłem, tak ogólnie, bo się starałem długo, ale tak, to było takie jakieś marzenie w ogóle, takie nieosiągalne.
A czy ty przypadkiem o mały włos nie zostałeś studentem Gdyńskiej Szkoły Filmowej?
O mały włos. Ja zdawałem do Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
Ale ty się dostałeś.
Tak, ja się dostałem, to było super. To było super, super.
No i co?
Z tym, że sprawa wyglądała dosyć prosto. Ja już byłem, miałem 27 lat i musiałem, krótko mówiąc, się sam utrzymywać, więc musiałem pracować, żeby móc studiować i żyć. A Gdyńska Szkoła Filmowa, co mnie jakby urzekło wtedy, ale właściwie stanęło na przeszkodzie temu, to jest bardzo intensywny kurs.
To jest wyjęcie z życia.
Rozmawiałem właśnie z rektorem Glińskim i powiedział mi, że to jest klasztor, że to jest po prostu...
Dwa lata klasztoru.
Tak, dwa lata klasztoru. Ja powiedziałem, ale ja nie odłożyłem takiej ilości środków, nie zgromadziłem, żeby je z nich korzystać przez te dwa lata i po prostu z tego powodu jakby to tak wyglądało. A potem gdzieś to dalej we mnie siedziała ta potrzeba i wtedy zdałem do Katowic, tam się dostałem.
Ja chcę z tobą przejść taką podróż sentymentalną, filmową.
Okej.
Ale zanim w tę podróż się wybierzemy, to jednak przy filmie chciałbym się zatrzymać. Przy tym jednym zwłaszcza, bo już dla porządku dodajmy, Cicha noc to jest twój debiut pełnometrażowy i on tutaj jest w konkursie głównym, ale jest także twój krótki film, 60 kilo
niczego.
I on z kolei walczy także o nagrodę w krótkim metrażu.
Walczy. Mam nadzieję, że
powalczy.
Że powalczy.
Cicha noc. Ty chciałeś zrobić film przede wszystkim o rodzinie, czy bardziej o problemie tej emigracji zarobkowej, lub może o rodzinie, która jest naznaczona problemem emigracji zarobkowej. Co było pierwsze? Rodzina, czy...
Pierwsza była rodzina.
Aha.
Pierwsza była rodzina, to znaczy jest to po prostu taki rodzaj przestrzeni przeze mnie dosyć dobrze rozpoznany i jak mam taki mocny background w postaci jakby tego...
Dużego rodzeństwa też chyba.
A to też, piątkę rodzeństwa. Tak. Pozdrawiam zresztą. I wtedy jakby zacząłem szukać, bo wiadomo, że ciężko sportretować coś po prostu, to musi być jakiś dramat rozgrywający się tam i nie ukrywam, że od lat mnie to jakby fascynowało, ten temat emigracji. I też gdzieś sam w pewnym momencie też miałem jakieś tego typu plany, ale to nie jest łatwe i pomyślałem sobie, że ktoś, kto się na to decyduje, stoi przed jakimś wielkim jednak wyzwaniem, a już samo takie kategoryczne i takie ostateczne, że się tak wyrażę, zerwanie z krajem, to już w ogóle jest dla mnie jakiś rodzaj decyzji niewyobrażalnie trudnej.
No tak, ale w tym filmie pokazuje, że to jest wyzwanie z jednej strony bardzo indywidualne, tak, bo to jest takie postawienie na indywidualizm, na to, że oto chcę zawalczyć o swoje życie, ono teraz będzie wyglądało tak, a nie inaczej.
Może to tak.
Tak, ale z drugiej strony pokazujesz, że ta indywidualna decyzja, ona ma naprawdę ogromny wpływ na całą resztę tej takiej rodzinnej nici, sieci.
Tak, ale tak? Zobacz, też sobie tak pomyślałem właśnie teraz, jak mi zadawałeś to pytanie. Zobacz, że jeżeli komuś się udaje, to komuś się nie udaje. Jeżeli ktoś wyjeżdża, to ktoś zostaje. I jakby i już na tej przestrzeni jest pewien dramat, bo to znaczy co? Ten, co wyjechał, to mu się udało, a ten, co został, nie? Czy odwrotnie? Czy jakby... Tam już się pojawia jakiś konflikt wartości, nie? W takiej najprostszej płaszczyźnie.
Co więcej, od tego, który wyjeżdża, się oczekuje, że jemu musi się udać.
Tak, co on jest jeszcze gorsze.
Jeszcze gorsze, bo on wraca i musi udawać, że mu się udało.
Tak.
Prawda?
Tak.
I ten twój bohater na dzień dobry to robi.
Tak.
Prawda? Bo on jakby musi stworzyć wokół siebie pewien taki pozór, że to jest po coś, że to ma sens. Tak.
No więc jakby to jest jakby ogromne pole do jakiegoś pełnego napięcia, dramatu i tak się starałem to budować.
No to ci się udało bardzo i bardzo ci się udało chyba w dużej mierze dzięki aktorom, których sobie ściągnąłeś do siebie.
Tak, trudno, też tak uważam.
Trudno było?
Tak.
I to były oczywiste wybory dla ciebie, czy...
To, mieliśmy bardzo długi casting. Mm-hmm. I tak jak mówiłem wcześniej komuś, że mi bardzo zależało na stworzeniu wiarygodnego obrazu rodziny. I, mm-hmm. i stąd te castingi, one były nie o tyle oczywiste, że tu każdy element tej układanki był uzależniony od pozostałych. Nie mogłem sobie nagle wybrać kogoś, kto by mi kompletnie do tego wszystkiego... Ja przekastingowałem wielu świetnych aktorów i, mhm. i niektórych po prostu nie mogłem, bo nie znajdowałem dla nich jakby partnerów.
Rodziny właściwie.
No, tak. To się wydaje.
Nie skleiłeś rodziny.
No tak. Jakby i to konstruowaliśmy. I nie ukrywam, że miałem tutaj też ogromne szczęście, bo synchronizować grafiki aktorów takich jak Arek Jakubik, jak Dawid Ogrodnik czy Tomek Ziętek, czy Jowita Budnik, czy Agnieszka Suchora, czy Tomek Szuchart, to było naprawdę jakieś bardzo trudne. I nagle z jakiegoś powodu, może jakiegoś magicznego w pewnym sensie, okazuje się, że wszystkim komuś się przesunęła trasa, komuś się przesunął film i jest nagle ta dziura jakby specjalnie wypreparowana do nakręcenia tego filmu.
No i można tych wszystkich zabrać do dziury, takiej podolsztyńskiej wsi. W błocie, raczej nie w komforcie, chociaż Agnieszka Suchora bardzo chwaliła sam wyjazd na plan i trochę takie odcięcie od wszystkiego.
Ja myślę, że to jest na zasadzie jak szkoły przetrwania. Tak? Ludzie jeżdżą, żeby odpocząć, biegając w błocie i tarzając się w lesie. Więc jakby to myślę na tej zasadzie Agnieszka odpoczęła na tym planie, bo było to rzeczywiście dosyć wymagające od nas, ale jakoś sobie tam wspólnie chyba w tym...
A który z braci był pierwszy? Ogrodnik? Bo oni są podobni fizycznie. Tak. I teraz, no to jak?
Ja myślałem o nich już wcześniej, już ze 3 lata temu. I tak sobie myślałem generalnie, że oprócz tego, że między chłopakami jest duże podobieństwo fizyczne, co zawsze mnie bawiło i robiliśmy sobie z tego też wspólnie żarty, to ja wiedziałem, jak bardzo różni oni są charakterologicznie. I pomyślałem sobie, że już samo to jest...
Że to działa już.
Że już to działa. Mm-hmm. Nie? Że, jakby, że teraz wystarczy, żeby oni jakby skonstruowali te postacie, czy osadzili się w tych postaciach, ale już ten taki najbardziej, na takim najbardziej podstawowym levelu ten konflikt, nie konflikt, tylko ta różnica między nimi zadziała. I tak i myślałem o nich jakby w tandemie.
No toś stworzył tandem.
Tak, ja jestem bardzo zadowolony z tego tandemu, szczerze mówiąc. Bo oni też, chłopaki też, każdy z nich ma jakby zupełnie inne podejście do kreowania postaci i do prowadzenia tej postaci. I każdy dochodzi do tego inną drogą, ale dochodzą jakby do tego efektu jakby tak podobnego, ale zupełnie innymi drogami. To jest ciekawe.
Myślę, że Dawid Ogrodnik może być ci bardzo wdzięczny, bo ty mu dałeś bardzo dużo do zagrania. I to takiego innego Dawida Ogrodnika, innego niż tego, którego my znamy tutaj z festiwali w Gdyni. On zresztą sam o tym mówił wczoraj na konferencji, że on dostał nowe zadanie dla siebie, że nie musiał nikogo odtwarzać.
Tak. Jakby, bo mi zależało na nim. Ja chciałem, ja chciałem uwierzyć w niego, ale w ogóle tak generalizując to, wydaje mi się, że obsadzanie, co zresztą ja lubię w filmach zagranicznych, ja oglądam dużo filmów, ja oglądam też blockbustery i kino akcji, że jakby kiedy już jakby posługuję się, to jest złe słowo, ale kiedy już zapraszam do współpracy aktora, którego widzowie znają i rozpoznają z różnych ról, to żeby stworzyć wiarygodną postać, to muszę jednak z tym aktorem wybrać się na jakąś nową przygodę. Muszę go, jakby musimy stworzyć innego bohatera. Nie możemy się posługiwać tym, co już wszyscy znamy, bo to po prostu nie będzie ciekawe i nie będzie w tym zabawy.
To bywa łatwe, ale zgubne.
Tak, no co w tym ciekawego? No, a tutaj ja byłem urzeczony tym, że Dawid na początku, tak jak zresztą sam mówił, z dużą taką rezerwą i z dużą taką jakby obawą, że się widziałem, że on się wybiera na jakieś nieznane wody i to i nagle gdzieś tak już, gdzie, nie wiem po ilu dniach zdjęciowych, to mówi, dobra, ja już wiem, nie? Już mniej więcej rozumiem, co, ale to też nie było tak, że od razu, że to cały czas pracowało, to było fajne. No to fajna przygoda tak w ogóle. No.
A ta emigracja zarobkowa, to dla ciebie były takie wody, że ty jakoś, no bo mówiłeś, że o tym myślałeś w pewnym momencie. To dlaczego nie? Skoro na przykład twój brat, tak.
Wiesz, ja sobie pomyślałem, że co ja właściwie umiem? I z czego ja mogę żyć? I pomyślałem sobie, ja umiem robić różne rzeczy związane z kulturą. To znaczy umiem napisać scenariusz, umiem napisać jakiś tekst, umiem coś wyreżyserować, ale to są rzeczy, które ja umiem robić w naszej kulturze. I teraz trudno by było...
Polak jesteś.
Tak, ale wiesz, ostatnio czytałem też biografię Ireny Tuwim. I tam było też, ona miała takie złamanie, bo w trakcie wojny oni byli w Wielkiej Brytanii. I ona była tam najbardziej, jakby dla niej było trudne to, że ona była po prostu literatem. I jak polski literat, co prawda ona była też tłumaczką z angielskiego, więc ona akurat miała te narzędzia do tego, tak. Żeby tam... Ale w ogóle jako polski literat ona się czuła kompletnie jakaś taka wyobcowana tam. I to było dla niej też trudny ten okres wojenny, poza oczywiście wszystkimi traumatycznymi przeżyciami. Jakby ja sobie pomyślałem sobie, że ja właściwie... No nie umiałbym tam chyba... No nie,
jesteś skazany na Polskę.
Czy ja wiem, czy skazany. To, co skazany, to brzmi jak wyrok, ale ja tego nie traktuję jak wyrok. No. Nie wiem, no jakby chciałbym też robić takie filmy i mam nadzieję, że Cicha Noc jest taka, że on jest zrozumiany, że on będzie zrozumiany za granicą. Zresztą już tutaj miałem takie
sporo
opinie.
Sporo Polaków jest też.
Tak, ale nawet nie przez Polaków, ale w ogóle rozmawiałem z takim agentem sprzedaży z Wielkiej Brytanii i powiedział mi, że siłą tego filmu jest to, że jakby w pewnym sensie jego uniwersalność jakby tej historii, bo każda nacja, każda kultura, każde
jakoś
wyznanie ma swoje rodzinne problemy, ma swoje rodzinne uroczystości i one zawsze wyglądają tak samo, ale też każda nacja i ludzie na całym świecie, życie polega na tym, żeby poprawiać swój los. Więc jakby ta emigracja i chęć jakby poprawienia swojego losu to jest coś, co zna każdy. I gdzieś tam każdy przechodził kraj w jakimś okresie swoim. No my mamy taki, moim zdaniem, dziwny teraz ten okres, bo mam wrażenie, że tak wszyscy stoją przed jakimś takim wielkim pytaniem, co to się będzie dalej działo. Tu wczoraj mieliśmy ciekawą rozmowę o jakimś świadomości nadchodzącego kresu i mam wrażenie, że wszyscy to w sobie mają, też zarówno emigranci, jak i ludzie. Nie wiadomo, co będzie dalej. To znaczy jakby...
No, czują nadchodzące przewartościowanie.
To cieszę się, czegoś, że to tak nazwałeś. Cieszę się, że to tak nazwałeś, ale coś w
tym
pewnie
tak
jest.
Wolę tak na to patrzeć niż na kres.
No tak,
wszystkiego,
ja też,
prawda?
Wolę tak na to patrzeć. Zgadza się.
Tak, bo to jednak zakłada coś nowego.
Tak.
Tak. Niewiadomego, ale jednak.
Zgadza się,
jakiś,
zgadza
jakiś ciąg dalszy.
Zgadza się.
Wczoraj na konferencji pytany o tę emigrację zarobkową podałeś taki... Moim zdaniem bardzo filmowy w gruncie rzeczy przykład. On jakoś mnie obrazem uderzył gdzieś tam z twoich stron, takich domów widm.
Tak. Domy widma, ale najwięcej domów widm widziałem na Podkarpaciu, jeśli mam być szczery.
Aha.
Tam są całe wsie domy widma. To są takie domy, które się budują za pieniądze zarabiane i przysyłane z Saksów. Ale nikt w tych domach nie mieszka. Tam jest równo przycięta trawa, tam jest równo wybudowane ogrodzenie. One są często położone w ładnych miejscach, bo na przykład wzgórze całe jest domami, widmami zasiedlone. Ale jakby nie ma tam duszy, bo ta dusza jest gdzie indziej, bo ta dusza pracuje tam na ten dom.
No i dusza i ciało, bo to nie tak, bo ci mieszkańcy, tak, którzy oni
ciekawe.
Gdzieś tam są, zarabiają i to też jest właśnie taki wątek, który się w twoim filmie pojawia, to jest ten wyjazd na tak zwany przysłowiowy rok, prawda?
Tak.
Po to, żeby jednak, no bo tak po roku to się wróci, bo to już się odłoży,
tak,
bo to już
trochę
będzie.
Żeby tylko na elewację nową.
Tak, tak. I tak mija 10. rok.
Tak. I wciąż jest się tam na rok.
Tak, tak. ciągle się nie jest tam ani tu.
Tak. Jednocześnie, co zresztą mówi Arek w tak, swoim monologu.
Jednocześnie się traci coś bezpowrotnie, czyli relacje rodzinne, o których właśnie jest ten film.
Tak.
Cicha noc, proszę zapamiętać tytuł, proszę zapamiętać Piotra Domarego.
Łatwo zapamiętać, że jak taka kolenda.
Tak, i to są słuszne skojarzenia, chociaż...
Ta kolenda też ma duże znaczenie, wbrew pozorom.
Nic więcej na razie nie powiemy, po przerwie powiemy o tym, czy w dawnej remizie w Łomży to ty się uczyłeś teatru?
W dawnej remizie?
Pogadamy o tym, do usłyszenia.
Okej. Okay.
Osobista. A Gdynia Główna Osobista festiwalowa dzisiaj z festiwalowym moim zdaniem pewniakiem Piotrem Domalewskim. Debiut.
Ja cię naprawdę z tego rozliczę, wiesz? Ja cię znajdę.
Dobra, okej.
Okay. Ja cię znajdę na mieście.
Dam się znaleźć, bo jestem pewien, że na pewno wyjedziesz stąd z czymś po swojej cichej nocy.
Ja już wyjeżdżam z czymś. To jest dla mnie wielki zaszczyt bycie na tym festiwalu. Mówię poważnie. Jakby też odbiór, no bo tak jak powiedziałem wczoraj, mieliśmy pierwszy pokaz jakby publiczny i mam jakby... jestem bardzo szczęśliwy jakby z tego, jak ten odbiór wyglądał. No. Wiesz, już z czymś wyjadę.
Owacje 6-minutowe nie biorą się z niczego. No, było głośno po cichej nocy.
Ja byłem trochę tam zakręcony, więc nie miałem szansy zwrócić na to uwagę.
Ale są tacy, którzy liczą.
Bo właśnie to był mój pierwszy moment rozmowy z aktorami po filmie, bo oni byli dopiero wtedy widzieli, więc...
No, a co oni mówili?
W pierwszej chwili, wiesz, jakby to nas kosztowało dużo pracy i po prostu wszyscy tak się jakby wyciszyli w tym, tym jakby myśleniu o tym filmie, że tak powiem znacznie później się nasze rozmowy jakby rozkręciły na ten temat i nie, aktorzy są bardzo zadowoleni, jakby tak przynajmniej mi powiedzieli. I jakby myślę, że wszyscy traktujemy to jako przygodę jakby taką niezwykłą, wspólną. Jakby mi się podoba ten partnerski tryb pracy jakby przy tym filmie, bo jak zależało mi na stworzeniu portretu rodziny, no to nie wyobrażam sobie, że mielibyśmy tam, że bez tych rodzinnych niemal emocji między nami to by się pewnie nie udało. I bo to wymagało dużej pracy od wszystkich i dużego takiego wsparcia.
Skoro mówisz o przygodzie, no to zacznijmy od początku tej przygody.
Od tej remizy.
No więc właśnie, od remizy w Łomży rodzinnej twojej.
Słuchaj, ależ faktycznie...
W remizie jest teatr lalki i aktora, tak? Jest,
w dawnej remizie strażackiej.
Tak. No to czy tam Piotr Domalewski był? Na widowni.
Byłem na widowni, ale to kiedy ja byłem w Łomży i pierwszy spektakl, jaki widziałem w życiu w ogóle, to właśnie był spektakl Teatru Lalek w Łomży, ale on, ta siedziba wtedy, ta remiza się wtedy dopiero adaptowała na potrzeby teatru i myśmy mieli, oglądaliśmy ten spektakl w zupełnie innym miejscu, już do końca nie pamiętam, gdzie ta scena była, ale ja pamiętam, że ja zobaczyłem, to była jakaś bajka o jakimś tygrysku, nie mam pojęcia. Ja potem, wiesz, myślałem, że ten tygrysek jest prawdziwy. To była taka lalka. Ja zobaczyłem ją kilkanaście lat później, tą lalkę. Mówię, jak ja mogłem wierzyć, że ten strzęp szmaty wtedy już, no bo to było dużo później, jest prawdziwe. A ja jakoś tak dużo sobie myślałem o tym tygrysku. Ja on jakoś tak sobie naprawdę zaprojektowałem sobie, że on jest żywy, no, że on istnieje.
Ale to czy z tym tygryskiem to cię tak teatr wziął, czy bardziej się na zwierzaku skupiłeś niż na magii teatru?
Jakoś tak...
Znaczy, gdzieś ty się jako aktor stworzył? No właściwie o to jest pytanie.
Właśnie tu mówiłem, że z rozmów z aktorami wynika, że każdy gdzieś u swojego źródła tego zawodu miał jakąś panią od polskiego, która go gdzieś tam mówiła, że ładnie recytuje to, żeby poszedł na egzaminy, a to coś, że pani od polskiego powinna być odrębnym jakby stanowiskiem w polskiej kulturze i jest niezwykle kulturotwórcza, tak bym powiedział, no więc no moją taką naczelną panią od polskiego to była moja mama, panią od polskiego. I ona mi zawsze mówiła, ja sobie tak zawsze chciałem być wszystkimi zawodami.
A to jesteś?
strażakiem, no właśnie, jest strażakiem, księdzem, policjantem, no każdym chciałem być. I mama mi mówiła zawsze, wiesz, jak chcesz być każdym, no to możesz zrobić tylko jedną rzecz, możesz zostać aktorem i wtedy będziesz każdym.
No dobrze, ale to ty postanowiłeś być jeszcze bardziej każdym, bo jesteś aktorem, reżyserem, piszesz sztuki, komponujesz, śpiewasz. Co jeszcze robisz?
Śpię czasami, ale niewiele.
Coraz mniej chyba, co?
Tak, niewiele. Tak, jakby ja jakoś szukałem zawsze tam tej swojej drogi i w różnych miejscach jej szukałem po prostu. Mm-hmm. No, różne rzeczy mnie ciekawią, no. Tak mówiąc ogólnie.
A znalazłeś już tę drogę w takim razie?
Reżyseria to jest, mam wrażenie, ta droga. Nie? Uh-huh. To jest jakby, tak jak szukałem jakiejś takiej formy, która mi najbardziej pasuje literacko do tworzenia, no bo tak jak wspomniałeś, no, może za nieskromnie opowiadać, ale tak rzeczywiście pisałem jakieś piosenki, jakieś opowiadania, jakieś teksty, różne takie rzeczy i nagle odkryłem scenariusz i mówię, kurczę, to jest super, nie? Tu nie trzeba pisać żadnych opisów, to się pisze, że nie, że butelka spowita mgłą wynurza się z otchłani pokoju, tylko że w pokoju w kącie stoi butelka. I jakby ta bezpośredniość tego scenariusza, który ta magia tej otchłani jest nadawana przez potem formę i zdjęcia, jakby sobie pomyślałem, że to jest to. Jakby scenariusz to jest to. Więc zanim poszedłem na reżyserię i zanim w ogóle pomyślałem o tym, żeby pójść na reżyserię, to najpierw pisałem sobie różne takie scenariuszowe, drobne rzeczy, jakieś dialogi, jakieś takie quasi sztuki teatralne, jakiś sobie nagle jakiś problem nagle roztrząsałem, pisząc na ten temat dramat. Napisałem taką sztukę, która się nazywa Opluty, w nawiązaniu do Świetlickiego, piosenki, którą bardzo lubię. I ona jest o tym, że na posterunek policji przychodzi chłopak, który chce złożyć doniesienie o popełnieniu czynu karalnego. A policjant chce już iść do domu, bo ma imieniny. A jest za 15:05 i on już tam czekają na niego w domu ze szwagrem. Mm-hmm. I on mówi, no dobrze, a jaki, na kogo to doniesienie? Na siebie. A co pan zrobił? Jeszcze nie zrobiłem. To jest zamiar popełnienia czynu. A jaki będzie czyn? Chcę napluć komuś w twarz. Jakby cała sztuka jest o tym, że jakby roztrząsają, na ile naplucie komuś w twarz jest czynem karalnym.
A to takie mrożkowe jest.
Trochę tak, no. Tak. Ja bardzo lubię mrożka w ogóle. Uh-huh. Tutaj miałem przyjemność w świetnym spektaklu Ani Augustynowicz grać w Pieszo.
Pieszo. Zresztą nagrodę dostałeś za to.
A faktycznie.
Zdarzyło się.
Nie, to miłe było bardzo. Ale chodzi o to, że... Uh-huh. No ten tekst jest jakąś taką Biblią tego narodu. Jak tam jest sytuacja, że postać nauczyciel siedzi i jest rozrzewniony i mówi, żal, tak mi żal. I ktoś go pyta, no ale czego? Wojna się kończy, wracamy wszyscy do domu. Jaki tam dom? Mnie żona zostawiła dla artysty. No to, i pan ją jeszcze kocha? Nie, no to czego pan beczy do cholery? Bo mi się przypomniało. Takie mam bam. Jakby taka,
ojejku, jakie to nasze.
Recenzja Polski jakby w trzech zdaniach. Bo mi się przypomniało. Albo tam też jest sformułowanie, dokąd idziecie? Na zachód. Daleko. Najdalej jak się da. Jakby to też jest jakiś, ale jest bardzo dużo takich polskich.
Ale to super. Musiało cię nosić po scenie jako aktora, skoro w tobie tak... Znaczy, za ciasno ci musiało być na tej scenie. Skoro ty jako aktor dostajesz tutaj rolę, tak, zajmujesz się rolą, a jednocześnie gdzieś tam podskórnie czujesz, no dobra, ale ja właściwie jeszcze umiałbym zrobić to i to. Ja właściwie to bym to napisał, ja bym to lepiej napisał, ja bym to lepiej wyreżyserował. Może.
Ja nie myślałem nigdy w kategoriach lepiej. Tylko
inaczej.
Inaczej, ale też miałem coś takiego, że bo miałem, nie ukrywam, jakieś takie przygody i z filmem, i w serialu też grałem przez 3 lata.
W paru serialach.
Tak, i to był taki moment, w którym ja jakby zauważyłem, że mnie znacznie bardziej zaczyna ciekawić to, jak ja podglądam, jak to jest robione, niż to, żeby być tam kręconym. Mhm. To oczywiście w żaden sposób się nie przejawiało, tylko naprawdę lubiłem, jakby już wtedy zamiast iść i odpocząć po scenie, to ja lubiłem sobie tam jeszcze stać i patrzeć, jak to jest robione, że ten mechanizm zaczął mnie ciekawić, no bo on jest ciekawy, no to dla każdego, myślę, to jest jakby niezwykle ciekawe i gdzieś to tak powoli tam we mnie narastało, no i w końcu zaryzykowałem, bo nie ukrywam, to było pewnego rodzaju ryzyko, bo miałem tutaj bardzo fajne warunki w teatrze i miałem takie szczęście, bo to trzeba nazwać szczęściem, że grałem fajne role.
Fajne role, fajne spektakle, tak, na przykład Czarownica z Salem, świetnych
reżyserów. I gdzieś nagle w pewnym sensie odcięcie się od tego, czy też wyrzeczenie się tego, no było dużym ryzykiem, ale podjąłem to ryzyko i mam nadzieję.
A jednym z elementów tego ryzyka, i o tym mówiłeś wczoraj na konferencji, było, czy może ciągle jest to, że ty jako aktor musisz udowodnić, że jesteś dobrym reżyserem. Tak? Znaczy, że to jest trochę taki problem, że nie każdy, że to jest takie nie do końca oczywiste. Tak?
Nawet nie powiedziałbym dobrym, tylko że w ogóle jesteś reżyserem.
Właśnie.
Że nie przyszedłeś nagle zagrać reżysera czy poudawać jakby kogoś innego, tylko że w ogóle jesteś reżyserem. Nie ukrywam, że...
A wiedziałeś, że to tak... Znaczy, jak się decydowałeś na tę drogę i na to ryzyko, to przychodziło ci do głowy, że to może być jeden z tych elementów problematycznych? Bo to jest dosyć zaskakujące w gruncie rzeczy.
Właśnie nie. To znaczy, wiedziałem, że na przykład, miałem tego świadomość, że na przykład gdybym przyszedł do moich kolegów jakby z zespołu i powiedział, że chciałbym z nimi wyreżyserować spektakl, no to tamta relacja byłaby dosyć utrudniona w takim sensie, przynajmniej wtedy. Na początku. Bo startujemy z tego samego poziomu.
To rodzaj zdrady właściwie trochę, prawda?
Na takiej zasadzie, ale w ogóle tak generalnie, to ja sobie nie zdawałem sprawy, że to może być problem, a okazało się, że to jest dosyć istotne. To znaczy długo mi zajęło jakby przekonywanie ludzi, że ja tego nie robię dla chwilowego kaprysu, tylko że naprawdę...
Że biorę się za reżyserię, bo ról nie dostaję, na przykład, prawda?
Tak, no akurat na szczęście nie miałem tego problemu, że...
Ale ktoś może tak na to patrzeć, tak? Że
proszę bardzo.
Z tego tak nosi.
Proszę bardzo, tak, ale to długi to był proces, nie ukrywam, to rzeczywiście...
Ale już wiesz, znaczy oni już wiedzą, z kim mają do czynienia.
Już mam wrażenie, że teraz jakby już zgromadziłem takie portfolio, mówiąc językiem
branżowym
że już chyba jestem tym reżyserem.
Portfolio masz, siłą rzeczy krótkometrażowe, bo tutaj występujesz jako debiutant z pełnym metrażem, ale jak popatrzeć na te krótkie metraże, to nie wiem, czy to jest... Czy ja to dobrze widzę, ale że tak socjologicznie, tak publicystycznie może nawet chwilami szukasz tematu, tak?
Bo ja bym użył sformułowania społecznych
super,
temat, bo publicystyka mi się jednak kojarzy z dotykaniem
słowo.
Czegoś powierzchu.
Masz rację, to jest lepsze słowo, tak, bo to jest twoja etiuda Obcy.
Tak.
Tak, no to ona jest społeczna.
Tak,
tak, tak, to jest ten problem.
Jakoś ja głęboko wierzę, że po prostu takie jakby proste sytuacje rodzą wielkie dramaty.
No tak, tam Obcy, kto nie widział, no to jest problem, nie wiem, wywłaszczenia, tak? Czy
to takiego... To zabawna historia z tym filmem, bo myśmy u profesora Filipa Bajona mieli zadanie zrobić, jakby napisać i zekranizować w 30 minut adaptację Człowieka bez właściwości Roberta Musila. I rozmawialiśmy a ta książka ma 1200 stron i 4 części. Zdaje się. Już nie pamiętam, to jednak sporo tych części. A zresztą w Polsce nie można je dostać w formie papierowej, więc myśmy ją z jakichś wydruków czytali, więc to był hardcore. I nagle jakby mieliśmy takie... Próbowaliśmy rozpoznać, czym w ogóle jest adaptacja. I czasami to nie musi być jakby literalne przełożenie jakby akcji czy też bohaterów, ale czasami to, o czym jest książka, może być takim źródłem czy też jakby podstawą adaptacji. No i uświadomiłem sobie, że ta książka jest o społeczności znajdującej się w świadomości nadchodzącej katastrofy. Więc ja po prostu wziąłem sobie to i przełożyłem to na coś zupełnie innego. I tam mamy społeczność, która...
No tak, zagrożenie końca ich świata.
Tak, w pewnym tak? zagrożeniu. Mm-hmm, i tyle. No taki był... Ale tak, no to ja szukam w takich społecznych, ja lubię takie rzeczy.
Tak, bo jak mówię o tych społecznych klimatach, to jest wspomniany Obcy, to jest sprzed paru lat, ale ten drugi film, z którym do Gdyni przyjechałeś... krótki metraż, 60 kilo niczego, no to też jest społeczny problem, bardzo konkretny
jest.
Zresztą.
Bardzo tak? konkretny
tak?
problem.
Tak, ukraińscy pracownicy w Polsce.
Tak, ale jakby moim takim, jakby ten prapomysł do tego filmu wziął się z tego, że szedłem sobie przez osiedle z GPS-em pod jakiś adres i nie mogłem w żaden sposób dojść do celu, ponieważ wszędzie były płoty budowy. I sobie pomyślałem, co na tej budowie się dzieje, że oni się tak tymi płotami odgradzają. To znaczy, co tam się musi dziać?
Coś mają do ukrycia jakby, pewnie, tak?
Wiesz, i tak nagle zaczęło we mnie jakby tak wyobraźnia potem zaczęła pracować i sobie pomyślałem, że a może jest tak, a może jest tak. Zresztą to bardzo ciekawe, ale na początku 2016 czy 2016... A jaki my mamy? 2017?
2017.
Aha, to na początku 2017 przeczytałem w gazecie, to była gazeta jakaś śląska, że analogiczna sytuacja, którą ja rok wcześniej wymyśliłem w scenariuszu, się wydarzyła. Ku mojemu przerażeniu, bo ta sytuacja nie jest humorystyczna,
nie.
Że się tak wyrażę.
Tragiczna jest.
Jest tragiczna i ona się naprawdę wydarzyła, co mnie no, zszokowało, ale też dało mi takie przekonanie, że ja sobie tego wszystkiego tak nie wymyślam, nie fantazjuję gdzieś w ogóle w chmurach.
Ale lubisz fantazjować, bo przy całym tym takim zacięciu społecznym to robisz etiudę pod tytułem Jedno wyjście.
Jedyne wyjście, tak.
I ono jest kompletnie inne, tak? Ono jest żartem.
Jest
absurdalnym zresztą.
Jest absurdalnym, ale to zresztą no też u źródła tego filmu jest właśnie opowiadanie kopista, historia z Wall Street, zdaje się, kopista Bartleby, ona się nazywa. I to jest absurdalna dosyć książka, w której kopista zasiedla się w biurze i na każde pytanie odpowiada, wolałbym nie. I nagle jest to jakiś przyczynek do jakiegoś nowego nurtu filozoficznego, w którym człowiek nie opowiada się przeciwko czemuś, ale nie opowiada się też za. To znaczy, wolałby czegoś nie robić. W momencie, kiedy go do tego zmusisz, to ty jesteś zły, ponieważ wywarłeś na nim presję, a on...
I też bierzesz za to odpowiedzialność.
I musisz wtedy wziąć za to odpowiedzialność, bo on od razu a konto zaznacza, że wolałby czegoś nie robić, więc jakby to jest jakieś przerzucenie odpowiedzialności. Ja pomyślałem, że to zasługuje na odrębny film i ja bardzo lubię ten film, ale też... Ja się w tych shortach, co zresztą też mówiłem, sobie pozwalałem na takie jakby zabawę formą i szukanie w różnych gatunkach. Bo chciałem też
zobaczyć. To były studia też.
Tak.
Studia.
Jeżeli na studiach sobie nie można pozwolić na eksperymenty, to kiedy? To już później nie, bo później już są jakieś oczekiwania, jest coś.
Teraz będą coraz większe, wiesz o tym.
Okej. Okay. ale ja na szczęście właśnie sobie sprawdziłem te wszystkie rzeczy na studiach. Więc teraz mam takie coś, że na przykład teraz chciałbym zrobić jakiś rodzaj absurdalnej komedii. Naprawdę bym chciał. W sensie, tak, żeby też przeczyścić synapsy, mówiąc fizjologicznie, żeby zmienić po prostu trochę klimat na chwilę, bo z tą cichą nocą już, wiesz, jesteśmy tak... Ja jestem po 12 godzin codziennie od półtora roku i tak bym zrobił teraz coś takiego zupełnie odwrotnego.
Wolałbym tak.
Okej, tak? Może dać, będziemy próbować.
Mówiłeś o bohaterze, który wolałby nie, a dlaczego, ja nie wiem, czy to była kwestia wolałem nie, ale jednak nie zrobiłem czegoś, co miałem zrobić w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
To była taka historia, widzisz, to jest dobre pytanie, bo ono też nawiązuje do tego twojego pytania o ten moment przestania bycia aktorem i zaczęcia bycia reżyserem. Ja miałem robić tutaj spektakl, który zresztą zrobiłem potem ze studentami, ale po prostu tak ze studentami w Teatrze Akademii Teatralnej Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Miał się nazywać Być jak Beata. Znaczy on się nazywał Być jak Beata i napisałem tekst o tym, że jest konkurs na sobowtóra Beaty Kozidrak. i różni ludzie przychodzą i opowiadają swoje historie i dlaczego czują się sobowtórem Beaty Kozidek, mimo że wcale nie są do niej fizycznie podobni. Są mężczyźni, kobiety i z bardzo się dobrym przyjęciem to spotkało. Zresztą pani Beata czytała tekst i bardzo się przychylnie też na jego temat wypowiedziała, za co jej bardzo dziękuję i pozdrawiam. Ale wracając do twojego pytania, to właśnie miałem robić ten spektakl, ale wtedy dostałem też propozycję od Marcina Wrony, żeby być asystentem przy filmie pełnometrażowym Demon. I to było... No to była trudna decyzja, ale no musiałem podjąć tamtą pracę. Mm-hmm. Musiałem iść tam, musiałem się nauczyć tego, bo ja się tam bardzo dużo nauczyłem, jakby z takiego... No, że
a na jakim etapie studiów byłeś wtedy? Bo to już byłeś na studiach,
czwartym
tak?
roku? Czwartym roku chyba. Chyba czwartym roku.
No okej, okay, czyli to rzeczywiście było takie, wejście w zawód na serio. Tak, miałeś pewnie poczucie.
Tak,
było,
też czułem, że mam, że dostaję jakąś dużą szansę i też chciałem z tego skorzystać. No tutaj mam nadzieję, że ja jeszcze tutaj zrobię spektakl. To nie jest żart, naprawdę mam...
Nie, tu podobno wszystko było właściwie...
Się tak kuluarowo wyrażę... Są takie plany. Zobaczymy na ile...
Czyli skorzystałeś z tego, że jesteś w Teatrze Muzycznym teraz na festiwalu, tak? To jest ten efekt?
Nie, to wcześniej?
Nie. Okay.
Ja w ogóle bardzo lubię teatr muzyczny. Naprawdę. Ja też grałem w musicalach. W Upiorze Zopery grałem w Warszawie.
Tak, w Romie. Ale tutaj nie grałeś, prawda? W muzycznym?
Nie, tu nie. W Kapitolu we Wrocławiu. Mm-hmm. Sporo.
No śpiewałeś. No, jesteś aktorem śpiewającym na przeglądzie piosenki aktorskiej. Śpiewałeś o psie.
No tak, o trującym psie, to ja napisałem ten tekst. Wolałbym się z niego nie tłumaczyć.
A to z życia wzięte było? Wolałbym się nie tłumaczyć?
Nie, to powiem tak. Ja się trochę boję psów, bo jakby dzieciństwo spędziłem na wsi i tam te psy są jednak takimi...
Łańcuchowe.
Ale właśnie też te niełańcuchowe są takimi zwierzętami, takimi w połowie dzikimi, takimi, których trzeba czuć respekt, które się szanuje.
To ty się z taką traumą tam, tak?
Ja bym tego nie nazwał traumą, ale wiesz, jak taki rodzaj i gdzieś tam jest ta piosenka, że uciekam przed psem, który mnie chce ugryźć, ale na koniec przypominam sobie, że to jest mój pies i chce mnie ugryźć, dlatego że go wczoraj zapomniałem zabrać do domu spod sklepu, więc jakby, że zasłużenie mnie goni. No i jakoś tak się ten tekst... Tak, to było super też doświadczenie, ten przegląd piosenki aktorskiej.
No okej, to kiedy wracasz... No kiedy wracasz właściwie do Gdyni? Czyli do Teatru
Muzycznego? No zobaczymy. Jeszcze nic nie wiem, nic nie mogę powiedzieć, ale mam nadzieję, że to wszystko nam się uda, tak jak chcemy.
No dobrze, a jakbyś miał wrócić, to co to będzie? Czy też nie powiesz?
Nic nie mogę powiedzieć.
Nic nie możesz powiedzieć?
Nie, przepraszam. Nie, mamy taki pomysł z reżyserką teatralną.
Taką jedną.
Taką jedną, tak.
Taki jeden pomysł.
Tak, jeden pomysł. Ale nie, nic nie chcę mówić. Ja tak lubię, nie lubię ludziom zawracać głowy czymś, co jeszcze jest w sferze jakichś wyobrażeń. Ja mam taką zasadę, że jak coś napiszę, to wtedy przychodzę z tym napisanym tekstem, pokazuję go i robimy.
Dobrze, a tą komedię to ty już sobie napisałeś? Tą filmową?
W większości.
Tak?
Tak.
A powiedz, jedno zdanie.
Nie mogę nic powiedzieć. Nie mogę nic powiedzieć, ale będzie śmiesznie.
No tak widzę, że się cieszysz na to.
Bardzo. Naprawdę. Ja jakoś tak naprawdę, no. Tak.
Dobra.
Bo ja mam wrażenie, że my mamy też u nas, że mamy takie jakieś polskie, bardzo ironiczne nasze poczucie humoru i uważam, że to też jest jakaś nasza siła taka eksportowa.
Piotr Domalewski, polski, powinien mieć na drugie nazwisko.
No nie, może aż tak to nie. No ale jestem stąd, jestem z tej tradycji, tu się wychowałem, no to jak mam się definiować?
To proszę zobaczyć, co z tej tradycji wynika w filmie Cicha noc. On w kinach 24 listopada chyba, tak?
Tak, 24 jakoś listopada. Tak. Ja lubię mówić, że to jest środek sezonu świątecznego, ponieważ jak wiadomo w Polsce galerie handlowe narzucają rozpoczęcie sezonu i ma on miejsce dokładnie 3 listopada, to znaczy po świętach zmarłych.
To wesołych świąt.
Tak, i zdrowia, szczęścia i pomyślności. Ja zawsze życzę.
Tak, no i do zobaczenia. Jutro będę gratulował.
A ja będę cię szukał w razie czego na korytarzu.
Dobra, Piotr Domalewski, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dobrego piątku.